Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, jest 9 minut po godzinie 9. Bartosz Stracewski, zaczynamy komentarze Radia Gdańska, a razem ze mną w studiu wykładowca akademicki, dziennikarz, gościa niedzielnego Piotr Piotrowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Andrzej Ługin, Gdańsk, strefa prestiżu.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, co się dzieje na wschodzie Europy, na wschodzie Ukrainy? To już tak naprawdę zahaczamy powoli o Azję. No bo tak, z jednej strony ofensywa ukraińska wydaje się postępować bardzo szybko. Dziś rano ukraińska armia poinformowała, że most Antonowski na Dnieprze w pobliżu Chersonia nie nadaje się do użycia. Czołgi Leopard po raz pierwszy zostają rozładowywane w Estonii. No i jeszcze Azerbejdżan zaatakował Armenię. Piotr Piotrowski przed audycją użył takiego określenia, że Rosja zaczyna podgryzać własny ogon.
No dokładnie. Wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy następuje kumulacja, powiedzielibyśmy, złych faktów, które zaczynają Rosję dotykać, no ale to jest prawdopodobnie wynik tego, że jak zasiejesz, tak zbierzesz. Już tak filozoficznie na to patrząc, natomiast militarnie jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. No, mamy do czynienia z wielką ofensywą armii ukraińskiej. Ona oczywiście jest jeszcze potęgowana doniesieniami medialnymi. Tutaj przypomnę, że była też prośba przez weekend, to się działo, władz ukraińskich, żeby pewnych informacji w ogóle nie kolportować, bo one też jakby tutaj, też te spekulacje medialne były też jakby pewnego rodzaju działaniami operacyjnymi. No mamy do czynienia, wydaje mi się, z dużym przełomem, no a w tej chwili to, co się dzieje na drugim, że tak powiem, krańcu naszego kontynentu, no to jest wynik tego, że Rosja jest osłabiona, więc ktoś wykorzystał sytuację.
No właśnie, dodatkowo te kolejki samochodów Rosjan, którzy uciekali z Półwyspu Krymskiego po ataku na rosyjskie bazy, już znamy, ale teraz Pentagon donosi na przykład o tym, że Rosjanie uciekają z okupowanych terenów wokół Charkowa. No to rzeczywiście wydaje się, że to w jakąś stronę musi pójść. Pytanie chyba tylko, w którą to będzie eskalowało.
Szczególnie rzecz biorąc, ja tutaj chcę troszkę nawiązać do tej sytuacji geopolitycznej, bo i Turcja jest takim mini mocarstwem w tamtym rejonie i również wykorzystuje słabość Rosji do tego, aby ją osłabić. Tam, no, Turcja to jest mocarstwo lokalne, czyli łączy te wszystkie narody, które są turkojęzyczne. I powodując jakieś zaognienie sytuacji. No, wiadoma sprawa, od kilkudziesięciu lat pomiędzy Azerbejdżanem, który jest proturecki, a Armenią, która jest prorosyjska i właściwie jej bezpieczeństwo gwarantuje Rosja. Turcja zaognia ten konflikt, no, również łakomym kąskiem dla Turcji i takim serdecznym okiem patrzy na Krym, bo przecież i na Krymie swoje wpływy miała Turcja, więc podejrzewam, że jest to jakaś część większej akcji, która po prostu Turcja próbuje zdestabilizować sytuację w Rosji i w ten sposób ułatwić, tak mi się wydaje, działania wojsk ukraińskich na południu.
Czyli inaczej mówiąc, na zasadzie takiej, że dokładać będziemy jeszcze więcej problemów Rosji, która będzie musiała dzielić swoją uwagę.
Tym jakby podzielić, czy tym jakby te problemy, które się tworzą, będzie musiała po prostu w jakiś sposób reagować.
No i mamy jeszcze instytucje unijne przecież, które coraz głośniej mówi się o tym, żeby nałożyć limit cen na rosyjską ropę. To po pierwsze ratunek ma być trochę dla nas, ale po drugie przecież to będzie finansowe uderzenie również w Rosję, która na przykład z gazem już teraz ma problem, żeby coś z nim zrobić. Mają go po prostu za dużo.
No dokładnie. Piotr tutaj Piotrowski. Mamy też jeszcze do czynienia z tym, co Andrzej powiedział, czyli z próbą otwarcia drugiego jakby kanału dostarczającego węglowodory, czyli idącego od południa, tak? To Turcja się w ogóle przecież z tym nie kryje. No, problemem jest ten że to taki kawałek o nazwie Górny Karabach, no, cały czas.
No właśnie, tylko że problem Górnego Karabachu to jest problem, który trwa już od lat, to nie jest nic nowego.
No bodajże od, jak sięgam pamięcią,
od przynajmniej
30. Dokładnie.
No właśnie, a teraz mamy o tym otwarty akat. No jak Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu ogłosiło, wybuchły starcia z siłami ormiańskimi. Mówi się o prowokacji na dużą skalę przez ormiańskie siły zbrojne. No tam w grę wchodzą bomby, rakiety.
Tak, to jest wojna propagandowa. I zawsze, jeśli w jakimś rejonie jest wojna, to wiadomo, że wybuchnie też wojna propagandowa i każdy
oczywiście... Ale telefon do Putina już był.
Tak jest.
Pewnie z dwóch stron pytanie tylko, jak te telefony się kończą. Ja pozostając jeszcze w tematach geopolitycznych, niemiecka gazeta Die Welt zwraca uwagę na problem Niemców, który polega na tym, że nikt nie może albo nie chce, bo to zupełnie inna sprawa, Niemcom sprzedać tyle gazu, ile Niemcy z kolei potrzebują. No i jakby czytając gazetę Die Welt, można tutaj spotkać taką opinię, że wszędzie tam, gdzie Niemcy się pytały, usłyszały, że nie dostaną tyle gazu, ile potrzebują. Jednocześnie niemiecka gazeta zaznacza, że Niemców stać na to, żeby zapłacić praktycznie każdą cenę za gaz.
No tak, tylko że Niemcy mają problem, bo zupełnie się przestawili na rosyjski gaz, no i teraz poniosą tego skutek, tak jak redaktor powiedział, w postaci wyższej ceny. Pewnie ich na to stać, natomiast pytanie, jak długo będzie ich stać na płacenie takich wyższych cen, a po drugie, skąd ten gaz wezmą?
Pytanie chyba też o to, jak długo nas będzie stać na to, żeby za ten gaz płacić, no bo skutek tego, że Niemcy mogą zapłacić każdą cenę, to skutek jest tego taki, że wszyscy inni muszą się, przepraszam bardzo, ale dostosować do tej ceny.
Szczególnie rzecz biorąc jest tak, że oczywiście Niemcy mogą zapłacić taką cenę, tylko o co w tym wszystkim chodzi? O konkurencyjność gospodarki. Jeśli cena gazu w kraju, który jest uzależniony w 100%, no w 90% od przemysłu, od gazu importowanego z Rosji, rzeczywiście wtedy ta gospodarka niemiecka była konkurencyjna dla innych. Ona mogła taniej wykonać pewne rzeczy, a w tej chwili uprzemysłowiony kraj, jakim są Niemcy, no, tracą na tym bardzo dużo. I to jest fakt. No oczywiście, traci też cała Europa, no i traci też Polska, ponieważ Polska będzie musiała również dostosować swoje zakupy do możliwości.
No to Izrael wkracza do gry. Tam się pojawiła ze strony Izraela decyzja o tym, że może i Izrael byłby zainteresowany tym, żeby Europę w tym gazowym problemie wspomóc. No ile to jest realny scenariusz?
Kwestia statków. Ile ich jest?
No, statki można zbudować, można wynająć, wyleasingować,
ale to
prawda?
Już trzeba, bo już zima coraz bliżej.
Ale mam wrażenie, że wszyscy wpadli na ten pomysł.
No, wszyscy pewnie teraz zacznie się ruch na rynku frachtu. Natomiast no, zobaczymy, jak się to skończy. No, tutaj myślę, że też duża będzie rola Stanów Zjednoczonych też jako producenta gazu. No, pytanie brzmi, czy będzie tyle statków, żeby to wszystko obsłużyć.
Wraca też temat gazów łupkowych.
No wraca właśnie temat gazu łupkowego, choć też musimy patrzeć trochę na ilości, bo w tej deklaracji poniedziałkowej premiera Izraela była mowa o tym, że Izrael mógłby zapewnić 10% tego gazu, który do tej pory do Europy dostarczała Rosja. I to chyba właśnie na tym problem polega, że Rosja dawała, przepraszam bardzo, ale z grubej rury po prostu tym gazem. Dosłownie. I teraz pytanie, skąd którędy tę rurę prowadzić? Panowie, wróćmy na tematy miejskie. Ciężki PR dla trójmiejskich samorządów ostatnio, no bo tak, o problemach Gdańska nie będę się rozwodził, bo wszyscy wiemy, jakie są, a jest ich coraz więcej. Problem w Sopocie, idąc w kierunku północnym, tutaj konflikt o sopockie korty tenisowe znów się zaognia i kolejne odsłony tego sporu. No i w Gdyni prokuratura będzie się przyglądała działalności wiceprezydent. Panowie, co się dzieje?
Co się dzieje? No ja bym tutaj chciał troszkę o gdańskich sprawach powiedzieć. Co się dzieje? No właściwie ja tu nie widzę żadnego kryzysu. Pani Dulkiewicz daje pieniądze tak zwane inflacyjne urzędnikom po 1000 zł w październiku, bodajże czy w listopadzie, albo we wrześniu i w październiku.
Od sprzątaczki do kierownika.
Tak, wszyscy po 1000 zł, tak. Więc jest wszystko w porządku. Natomiast na zewnątrz pani prezydent za każdym razem przypomina, że pieniędzy nie ma i państwo dusi miasto, ale z drugiej strony dajemy te podwyżki inflacyjne, bardzo duże. Do tego wydajemy po 40-50 tysięcy na owce, które są niepotrzebne, właściwie już ich nie ma.
Nie do użytku.
Afera się skończyła, ponieważ...
Pieniędzy nie zapłacono, owiec nie ma.
Tak, audyt zrobiony... Powiedziano urzędnikom, aby trzymali się litery prawa, no więc bardzo audyt szeroki. I do tego jeszcze mamy fundusz filmowy, do tego bym chciał troszkę nawiązać, gdzie mamy w budżecie 1 000 000 zł. Ale to może w dalszym ciągu dyskusji się troszkę rozwiniemy.
No, przy okazji festiwalu.
No właśnie, Piotr Piotrowski, jeszcze pan widzi tutaj jakiś kryzys wizerunkowy, czy po prostu, no nie wiem, radni wzięli się do roboty i zaczęli po prostu sprawdzać to, co robił prezydenci?
Myślę, że tak, to jest jakby powiew zbliżających się wyborów samorządowych, tu jeszcze cały czas nie wiemy, kiedy one no jeszcze mogą będą. Dokładnie, więc...
Będą albo bliżej, albo później.
Wichura będzie się nasilać, natomiast no bardzo dobrze, że się o tym dowiadujemy, bo trzeba z tym zrobić porządek.
No właśnie, trzeba zrobić porządek. Andrzej Ługin już temat wywołał, to niech temat kontynuuje w takim razie.
Fundusz filmowy.
Tak,
no, to jest inicjatywa pani...
Ekologiczna.
Ekologiczna i pani radnej Dunajewskiej. Ja tak apeluję do pani Dunajewskiej, niech pani wyłoży swoje pieniądze, a nie pieniądze gdańszczan na ten fundusz filmowy. Raz, że tu pozdrawiam Janusza H., wyłuskał z regulaminu tego funduszu filmowego no takie kwiatki, że to ma być fundusz ekologiczny, że należy jeździć tramwajami, należy jeździć hulajnogą, a najlepiej w kilka osób w tym tramwaju siedzieć, nie jednym
tak,
samochodem.
Tak, ale zastanawiam się, jak by realizować takie zdjęcia.
Tak, żeby realizować te zdjęcia, ale co się okazuje? Okazuje się, że regulamin został przejęty z miasta Łodzi. Nie wiem, jakaś niedokładność, może niechlujstwo.
Kopuj w klej
było i nie wycięto w kilku miejscach
nazwy miasta
Łodzi. Więc to już chyba jest totalnie ktoś położył tą przysłowiową, nie będę mówił co, na ten fundusz. W Gdańsku robi się co chce, radni, wszystko dla Gdańska i Platformy robią co chcą, mogą wydawać wszystkie bzdury, więc można po prostu...
No to jeszcze informacja z ostatniej chwili. W takim razie gdański radny Przemysław Majewski właśnie na swoim koncie na Facebooku ujawnia, że pan Przemysław Guzow został powołany do zarządu bez postępowania kwalifikacyjnego, bez CV, bez dokumentów. No i twierdzi, że było to polecenie z tak zwanego nadania.
O, no szokująca informacja, ale to musiałbym to zweryfikować.
Ja tutaj widzę dokumenty.
Aha. Czyli tak jak zwykle. Nominowany kolega, tak?
No, według odpowiedzi Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na pytania Przemysława Majewskiego nie było. CV, dokumentów, aplikacji, rozmów kwalifikacyjnych i samego postępowania też nie było.
Bardzo słabo to wygląda.
A to jest wzmocnienie. Jakie miasto wzmocniło tym razem samorząd gdański? Bo ten pan to chyba nie jest z Gdańska, to mi się wydaje.
Czytamy. Były dyrektor gdańskich nieruchomości, Przemysław Guzow.
A, no tak, to z Gdańska jednak, czyli między sobą.
No dobrze. Na tym chyba zakończymy w takim razie. Tą informacją Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki i dziennikarz Gościa Niedzielnego.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Stancewski.
Miłego dnia.
Dziękujemy państwu i do zobaczenia.
Komentarze Radia Gdańsk.